dobry tytuł. Podaj dalej.
Minęła godzina 16. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Przed mikrofonem Joanna Dywina. Program dziś realizuje Rafał Polacki i jest z nami już nasz pierwszy gość.
To ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam aż w dwa miejsca. Po pierwsze do audycji Dobry Tytuł, ulubionej przez słuchaczy Radia Poznań, którym się nisko kłaniam i bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. A drugie miejsce, do którego Was równie serdecznie zapraszam, to powieść pod tytułem Katarzys. Ona będzie bohaterką tego spotkania, a jednocześnie mam nadzieję, że stanie się dla Państwa jakąś reakcją, jeśli po nią sięgniecie. Bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, Maciej Siembieda.
Bardzo dziękujemy i za zaproszenie, i za pozdrowienia. Maciej Siembieda dzisiaj w dobrym tytule przed godziną 17. Odwiedzi nas również pani Lucyna Olejniczak, która opowie o swojej książce Siostry. To tytuł z cyklu Lilie Królowej. Poznamy nowości wydawnicze Filii i Rabisu, a z Agnieszką Krzymińską odkrywać będziemy archeologiczne tajemnice ziem polskich. No i dziś też tradycyjnie mnóstwo książek na telefon. Liczę, że znajdą Państwo dobry tytuł dla siebie. Zaczynamy. To Vito Bambino i Vitamina, a u nas już 10 minut po godzinie 16. Tak spoglądam na zegar, bo proszę Państwa, dzisiaj naprawdę sporo tematów ciekawych przygotowaliśmy dla słuchaczy dobrego tytułu, ale przede wszystkim mnóstwo książek. I na te pierwsze bardzo ciekawe tytuły chcemy teraz z naszym gościem zwrócić Państwa uwagę.
Halo? Kto do nas dzwoni?
Dzień dobry, z tej strony Sławek Wierzbicki, wydawnictwo Filia. Bardzo serdecznie kłaniam się nisko i polecam nasze książki. Nasze, czyli z wydawnictwa Filia. Mam dla Państwa Ostatnie dni w Berlinie. To jest absolutny hit, hiszpański hit, prosto z Półwyspu Iberyjskiego do nas przyleciał. To jest taka bardzo wciągająca, wielowymiarowa powieść, w której właściwie groza narodzin faszyzmu i stalinizmu przeplata się tutaj z wielką miłością i prawdziwą walką o przetrwanie. To jest epicka opowieść obyczajowa z taką wojenną zawieruchą w tle, ale proszę się nie bać tych określeń, ponieważ tej wojny nie jest wcale tak dużo. Czyli jeśli ktoś nie lubi wojennych klimatów, to śmiało może tak czy siak sięgnąć po Ostatnie dni w Berlinie. Ta książka jest hitem nie tylko w Hiszpanii, ale też na całym hiszpańskojęzycznym rynku wydawniczym. Co ciekawe, tak sobie myślę, że to jest taka pozycja obowiązkowa dla miłośników na przykład narzeczonej nazisty czy jeźdźca miedzianego. Ostatnie dni w Berlinie były nominowane do Premio Planeta 2021. To jest taka hiszpańska nagroda przyznawana dla najlepszych książek. Jedna z dwóch najważniejszych nagród literackich Hiszpanii obok nagrody Cervantesa. Autorka powieści Paloma Sanchez Garnica pisze wspaniałym językiem. Nie można się właściwie od tej powieści oderwać. A do tego ma takie bardzo bogate, historyczne wykształcenie. I to sprawia, że jest to taka mieszanka wybuchowa w dobrym tego słowa znaczeniu. To sprawia też, że Ostatnie dni w Berlinie czyta się jak doskonałą, sensacyjno-historyczną powieść w sam raz na długie letnie wieczory. Ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w samej Hiszpanii. Mam nadzieję, że dojdzie do tego Polska, bo warto sięgnąć się po Ostatnie dni w Berlinie Palomy Sanchez Garnicy. A druga powieść, którą dzisiaj chciałbym Państwu rekomendować, to najnowsza propozycja Agnieszki Zakrzewskiej, w której życie ma smak czekolady. Autorka Roku na końcu świata tak naprawdę rozpoczyna swoją sagę czekoladową, którą wydawnictwo Filia będzie miało przyjemność wydawać już od teraz. Rok na końcu świata ma przepiękną okładkę, czego Państwo w radiu oczywiście nie widzą, ale w księgarni możecie zobaczyć fantastyczne praliny. Już uchylam rąbka tajemnicy, bo te praliny w tej książce, te słodkości wszystkie, odgrywają naprawdę bardzo, bardzo dużą rolę. Główna bohaterka to Nina. ona po rozstaniu ze swoją wielką miłością szuka swojego nowego miejsca na ziemi. I jak to czasami bywa, z pomocą przychodzi daleka ciotka, która zapisuje jej wielki spadek. Ale warunek jest jeden. Ten spadek może spieniężyć dopiero po roku działalności. Jak się pewnie niektórzy już domyślają, jest to cukiernia, a właściwie szokolateria, jakby powiedzieli pewnie Francuzi spolszczeni tutaj. I Nina właściwie uczy się fachu od samego początku. Jeśli ktoś lubi słodkości, jeśli ktoś lubi dobre powieści obyczajowe, to Rok na końcu świata to jest ta pozycja, po którą obowiązkowo należy sięgnąć w czerwcu, w lipcu i w sierpniu podczas tych długich letnich wieczorów. Jest tu mnóstwo takich smaczków, opisów holenderskich małych miasteczek, fantastycznych przepisów na doskonałe aksamitne pralinki, na przykład praliny czekoladowe z zieloną herbatą. Jak zrobić, jak smakują, to opisuje Agnieszka Zakrzewska w Roku na końcu świata, premiera w połowie czerwca. Zachęcam do lektury, bo warto, bo to naprawdę bardzo smaczna książka.
Oj tak, ma Sławek Wierzbicki rację. Rok na końcu świata kusi swoją okładką, no i zawartością tym bardziej. Dwie książki dzisiaj na telefon, Ostatnie dni w Berlinie i Rok na końcu świata, 618-654-654. A za chwileczkę rozmowa z autorką książki Lilię Królowej. Telefony cały czas dzwonią. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy dobrego tytułu. Pan Łukasz, pani Hanna i pani Katarzyna otrzymają od nas książki, ale to nie koniec niespodzianek literackich, bo przede mną książka, nowość z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Oto przed państwem Lilię Królowej. To jest nowy cykl, saga średniowieczna, a tom pierwszy nosi tytuł Siostry, ale najwięcej na ten temat opowie nam autorka tej książki, pani Lucyna Olejniczak. Czytelnika na pewno fascynuje sam proces powstawania powieści historycznej, więc chciałabym zapytać, z jakich materiałów, książek korzystała pani, pisząc pierwszy tom w serii Lilię Królowej, Siostry?
Muszę powiedzieć, że korzystałam z różnych, przeróżnych źródeł historycznych. Głównie czytałam Karola Szajnochę, historyk XIX-wieczny. Bardzo trudno się go czyta ze względu na język. Na szczęście mam syna, który jest moim czytaczem i moim researcherem, że tak powiem. I on wyszukuje mi materiały, podpowiada, podrzuca, więc jak już zdecydowałam, że napiszę akurat tę Lilię Królowej i będzie tam Królowa Jadwiga, no to oczywiście pozamawiałam sobie wszystkie możliwe książki właśnie dotyczące Królowej Jadwigi, dzieciństwa, nie wiem, czasów, no tak samo Władysława Jagieły, później, bo przecież mi będzie byłby potrzebny, no i był potrzebny. Trudno mi powiedzieć, który u Janickiego, kobiety Jagieły, takie jak przeżyć w średniowiecznym Krakowie, jak przeżyć w Krakowie przestępczym, jak przeżyć w zabobonnym Krakowie, życie codzienne średniowiecznego Krakowa. Wszystkie takie książki, z których chyba każdy pisarz, który zajmuje się jakąś tam epoką, no to właśnie takich książek szuka. Na średniowiecze to właśnie tutaj miałam średniowiecze. No i ogromną frajdę miałam właśnie z tego powodu, bo największą frajdę, przyznam szczerze, mam przy przeglądaniu i wyszukiwaniu materiałów. Później pisanie, no to już jest troszkę praca. Przyjemna, ale już praca. Ale i też czytanie, czyli przyjemność.
To, na co ja zwróciłam uwagę, to pani podpowiedź, że ludzkie emocje niezależnie od czasów są zawsze takie same.
Tak, to jest prawda. W tej chwili właśnie jestem w Lublinie, bo skończyłam taką trasę koncertową, jak ja to mówię, czyli jeździłam na spotkania autorskie. Na tych spotkaniach podkreślam właśnie te emocje, bo są już czytelnicy, którzy zdążyli przeczytać ten pierwszy tom, więc już mogliśmy rozmawiać konkretnie na temat tej książki, czy pani się nie obawiała, że średniowiecze, że nie obawiałam się właśnie z tego względu, że ja opisuję właściwie zachowania ludzi, ja opisuję ludzi, żywych ludzi, ich emocje, a przecież one się nie różnią. Tak samo kochano, nienawidzono, zdradzano się, snuto intrygi, nie wiem, cokolwiek mordowano i różne inne rzeczy robiono sobie. Tak samo to robiono w średniowieczu, tak samo to robiono później, teraz, współcześnie, mało tego, tak samo to robiono prawdopodobnie w zamierzchłych czasach gdzieś w jaskiniach, jak jeszcze ludzie żyli w jaskiniach. Zmieniają się tylko dekoracje, zmienia się otoczenie, zmienia się epoka, oczywiście zwyczaje, trzeba do tych zwyczajów się nagiąć, trzeba postępować, znaczy postępować może nie, ale przynajmniej się dostosować do tych zwyczajów. Ale ludzka natura się nie zmienia. No wszystko jest to samo. Jak może wyglądać miłość macierzyńska? Jak może być inna miłość matki do dziecka teraz, a sprzed lat, prawda? Więc myślę, że to żadna trudność jest i żadne, nie wiem, odkrycie, że te ludzkie uczucia są zawsze takie same. Ja po prostu wybrałam sobie średniowiecze, bo już miałam dość troszkę pisania o XIX wieku i XX. I tak sobie pomyślałam, że chętnie bym przeszła. Zresztą bardzo chciałam to średniowiecze pisać, więc chętnie sobie przeszłam. A tylko po prostu zaludniłam to średniowiecze swoimi ludźmi. Swoimi takimi samymi, jacy byli na przykład w mojej sadze, prawda? Więc nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o ludzi, więc nic jakby odkrywczego nie napisała.
No, bardzo skromnie powiedziała pani Lucyna Olejniczak. Jak zachęcam oczywiście do tego, byście państwo sami przeczytali tę książkę i wydali swoją opinię na temat sióstr z cyklu Lilie Królowej. Nowość od wydawcy Pruszyński i spółka. Jedną książkę mam dla słuchacza lub słuchaczki dobrego tytułu. Czekam na państwa telefony 618-654-654. To program Dobry Tytuł, podaj dalej. Za chwileczkę nowości z wydawnictwa Rebis, ale przede mną trzy książki o różnej tematyce. Może zacznijmy od fantastyki. Fabryka Słów podpisuje się pod książką noszącą tytuł Cesarstwo Piasku, a autorka to Tasza Suri. No, to jest fascynująca, mroczna i łamiąca serce absolutnie oryginalna opowieść. To opinia osoby, która niedawno tę książkę przeczytała. Nie muszę zaznaczać, że to oczywiście propozycja książki na telefon. Druga książka z wydawnictwa Muza. Proszę państwa, Elżbieta II, ostatnia taka królowa. Marek Rybarczyk napisał tę książkę i przedstawia nam królową, której tak naprawdę do końca chyba nie znamy. Co sprawia, że fascynuje ona nie tylko Brytyjczyków, a jej losy śledzi niemal cały świat? Zapewne słuchacze dobrego tytułu też się nad tym zastanawiają. Co przez wszystkie lata jej panowania działo się za kulisami Teatru Windsorów i czym kieruje się w swoich decyzjach ostatnia prawdziwa monarchini Zachodu? Bardzo dużo pytań, ale odpowiedzi udziela na nie autor. Elżbieta II, ostatnia taka królowa i Marek Rybarczyk. I trzecia propozycja pochodząca od Kompanii Mediowej. To jest manifest codziennego bohatera. Autor to Robin Sharma, znany już naszym słuchaczom. On nas namawia do tego, żebyśmy pozytywnie myśleli, działali skutecznie i zmieniali świat na lepsze. A w tej najnowszej książce poznamy nawyki najbardziej kreatywnych i odnoszących sukcesy ludzi na świecie. No to zachęcam do kontaktu, a przed nami kolejne propozycje.
Kto do nas dzwoni?
Bogusław Tobiszowski, dom wydawniczy Rebis. Chciałem państwu zaprezentować trzy nasze nowości, które w najbliższym czasie pojawią się w księgarniach. Dwie z nich to jest literatura science fiction, a jedna książka popularno-naukowa, może troszeczkę reportaż. W związku z tym, że już niedługo w Poznaniu odbędzie się długo oczekiwany Pyrkon, postanowiliśmy przygotować kilka właśnie książek, które mogą zainteresować fanów tego typu literatury, czyli szeroko rozumianej fantastyki, science fiction. Pierwszą książką, o której chciałem wspomnieć, to powieść Roberta Schmidta, Uderzenie wyprzedzające. Schmidt jest autorem takiego cyklu, który nazywa się Pola dawno zapomnianych bitew. Tam w tym cyklu wyszło bodaj 5 tomów i teraz, idąc za ciosem, stworzył Pola zapomnianych bitew cykl drugi, który ma podtytuł Bukowski. Bukowski to nazwisko jednego z bohaterów tej opery. Akcja powieści oczywiście dzieje się w kosmosie, w przyszłości, jak to zresztą w tego typu powieściach. Sam Bukowski jest takim legendarnym, kosmicznym pionierem, który troszeczkę trudno odnajduje się w normalnej, kosmicznej rzeczywistości. Przyszłość, która go została, jest bardzo mroczna, a nawet może i mroczniejsza, czy dziwniejsza od czasów, które on jeszcze pamiętał. Ciekawą rzeczą w przypadku twórczości Schmidta i akurat w przypadku tej książki, o której mówimy, czyli Uderzenie wyprzedzające, jest taki ciekawy zabieg, że autor zaproponował ludziom, czytelnikom, wzięcie udziału w konkursie i cztery osoby, które w tym konkursie wzięły udział i zostały wylosowane przez jury, dały, że tak powiem, swoje twarze na okładkę tej książki. Drugą książką, o której chciałem wspomnieć, to jest powieść Prądy przestrzeni Isaaca Asimowa, Imperium Galaktyczne. No Asimow to jest, można powiedzieć, klasyka science fiction, jedna z największych postaci tego typu literatury, twórców. Znane takie cykle wcześniej, które wydawaliśmy, czyli cykl Roboty, cykl przede wszystkim Fundacja. I wielu czytelników nas właśnie pytało i w wielu mailach i listach, czemu nie wydamy właśnie tego Imperium Galaktycznego, które w Polsce jest mniej znanym jego cyklem, ale równie dobrym i wartościowym. No i wychodząc naprzeciw tym wszystkim fanom Asimowa i fanom science fiction, postanowiliśmy właśnie wydać Imperium Galaktyczne i do tej pory ukazały się Gwiazdy jak pył, a Prądy przestrzeni są drugim tomem, który właśnie teraz będzie miał swoją premierę i w sierpniu okaże się jeszcze tom trzeci pod tytułem Kamyk na niebie. To by były rzeczy, które są związane z fantastyką. Oczywiście obie te książki będzie można nabyć u nas na stoisku na Perkonie, bo my tam oczywiście się wystawiamy. Będziemy mieli swoją najnowszą ofertę książek, a jak również będą książki starsze, też które czytelnicy często poszukują. I książka z zupełnie innej półki, wkrótce pojawi się na rynku. To jest książka autorki Ai Raden, która jest też autorką kilku bestsellerów New York Timesa. I tytuł tej książki, którą chciałem zarekomendować, to jest Prawda o kłamstwach. Można powiedzieć, że to jest taka książka o tym, w jednym zdaniu można powiedzieć, dlaczego ludzie kłamią. To nimi kieruje, że kłamią, bo wszyscy kłamiemy, w mniejszym, w większym stopniu, ale tu jest też w tej książce dużo takiej psychologii, dużo informacji właśnie, skąd się bierze kłamstwa, czemu kłamiemy, co jest motywacją, ale zawsze to kłamstwo od zarania dziejów z ludzkością idzie w parze. Oczywiście to jest dużo humoru w tej książce, dużo ciekawych informacji, ciekawostek o różnych Hochstaplerach, o wielkich kłamstwach w historii ludzkości. Bardzo fajnie napisana książka, którą tutaj chciałbym też wszystkim polecić, napisana też tak w formie reportażu. Prawda o kłamstwach, a ja razem, to też książka, która wkrótce trafi na rynek.
Tak, i potwierdzam, Prawda o kłamstwach. Tutaj na samym szczycie mojej całej góry z książkami, jakie przygotowałam dzisiaj dla Państwa, tylko teraz trudny wybór przed słuchaczami Radia Poznań, którą książkę wybrać. Proszę dzwonić, pomogę. 618-654-654. O, i zerknęłam teraz, co się dzieje za oknami. No, w Poznaniu, przynajmniej tutaj, nad naszą siedzibą radia, nadciągają chmury, ale mam nadzieję, że padać nie będzie. Dobrze, drodzy Państwo, przed nami kolejna propozycja. To jest książka dla tych, w których pulsuje gen odkrywcy. Nowość od wydawnictwa literackiego Grody, Garnki i Uczeni. A moim gościem za chwileczkę będzie pani Agnieszka Krzymińska.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Archeologia nie jest taka prosta, jakby się wydawało, i pewno też nie jest zajęciem nużącym, jak wielu może się wydawać. No i co prawda może nie mamy spektakularnych piramid czy wielkich grobowców faraonów, ale nie znaczy to, że nasze ziemie nie skrywają skarbów i wielu jeszcze nieodkrytych tajemnic. I o takich właśnie archeologicznych tajemnicach ziem polskich w najnowszej książce Grody, Garnki i Uczeni pisze Agnieszka Krzemińska, archeolog śródziemnomorski, popularyzatorka wiedzy o przeszłości, między innymi w Polskim Radiu Świecie Nauki. I dziś w dobrym tytule witam panią Agnieszkę Krzemińską. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Skoro już powiedziałam o skarbach, to No to właśnie, to skupmy się może właśnie na tych tajemnicach, skarbach, bo archeologia dla wielu to odkrywanie tajemnic przeszłości, znajdywanie skarbów, ale myślę, że skarbem dla archeologa jest przede wszystkim informacja, jaką dane znalezisko niesie.
Oczywiście, właśnie ja trochę walczę z tym takim przekonaniem, że to musi być skarb, najlepiej oczywiście złoto,
tak.
Bo czasami zupełnie niepozorne rzeczy są ciekawsze i więcej wnoszące dla naszej wiedzy o przeszłości. A zapominamy tym samym, że archeolog tak naprawdę jest badaczem przeszłości, a nie wydobywaczem fantów z ziemi. To jest takie pokłosie jeszcze XIX-wieczne, no a potem hollywoodzkie z Indiana Jonesem na czele, że archeolog tylko i wyłącznie wydobywa te skarby, tam nigdy potem się nie dzieje nic z tymi skarbami, a tak naprawdę cała masa rzeczy, no chociażby opisanych przeze mnie w tej książce, to są wykopaliska w archiwach. Gdzieś w jakichś starych pudłach leżą te kości, teraz trafiają do laboratoriów, albo fragmenty naczyń i one są szalenie ciekawe, bo się okazuje, że jesteśmy w stanie z nich wyczytać rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia i na pewno nie miał ten archeolog, który wyciągał je powiedzmy 20-30 lat temu z ziemi. Także archeologia, tak jak pani zauważyła bardzo słusznie, jest nauką o przeszłości. Jedną z wielu nauk zajmujących się przeszłością, bo ostatnio do takiej czystej archeologii wykopaliskowej dokoptowała genetyka, dokoptowali fizycy.
Tak, i o tym też porozmawiamy. Dla archeologa często najważniejszym przedmiotem jest taki, na który my, zwykły śmiertelnik, nie zwrócilibyśmy nawet uwagi. Na przykład może to być kawałek szarej ceramiki. I taki właśnie kawałek szarej ceramiki może dokonać diametralnych zmian w chronologii jakiegoś regionu.
No pamiętajmy, że w ogóle archeolodzy podzielili sobie przeszłość na różne kultury archeologiczne, które są nazwane od kształtu naczyń. Więc to jest taki nasz szkielet, który pozwala nam się poruszać w przeszłości. No i to są właśnie te niewyględne, często szare garnki. Ale dzisiaj mamy różne sposoby, żeby z tych garnków wydobywać dodatkowe informacje. Na przykład te najbrzydsze, można powiedzieć, garnki neolityczne, które nie są szkliwione, w porach tej gliny zachowują się różnego rodzaju tłuszcze, które dzisiaj nam mogą powiedzieć, co w tych garach przechowywali nasi przodkowie. Czy to były tłuszcze zwierzęce, czy to było mleko. I właśnie takie, wydawałoby się, niepozorne, dziwne naczynka dziurawe, które wyglądały jak sitka. Archeologowie nie wiedzieli zupełnie, kiedy je znajdowali w latach 70. na stanowiskach neolitycznych na terenie Kujaw, co one mogły, do czego one były potrzebne i dopiero ostatnio wpadł na pomysł jeden z archeologów, żeby może je wysłać do laboratoriów i przebadać właśnie na obecność tych tłuszczów. I okazało się, że są to rzeczywiście sitka do serwacki i że te Kujawy były jednym z pierwszych na świecie miejsc, gdzie produkowano twarożki, gdzie produkowano sery. No więc kto by pomyślał, że nie Szwajcaria, nie Francja, tylko my byliśmy taką kolebką serowarstwa. No już jesteśmy niestety tutaj na drugim miejscu, bo w Chorwacji okazało się, że są jeszcze starsze, podobne naczynia do produkcji sera, ale możemy się poszczycić tym, że pierwsi rolnicy, którzy przybyli 7,5 tysiąca lat temu na tereny ziem polskich, hodowali krowy i produkowali jedne z najstarszych ser.
I z tej książki Państwo mogą też się dowiedzieć, gdzie w Polsce mamy święte jeziora, o czym mówią gadatliwe kości i odcięte głowy, oraz o tym, jak archeolodzy wpadli na trop włosa Kopernika. Grody, garnki i uczeni, czyli o archeologicznych tajemnicach ziem polskich, to jest fantastyczna książka, nawet dla tych, którzy nie pałają miłością do historii. Pani Agnieszka Krzemińska będzie niedługo też gościem w naszym wieczornym programie 2 godziny dla radiowej rodziny, więc zachęcam do bycia z nami i słuchania. A tę książkę wydało wydawnictwo literackie. Tak dla porządku przypominam. Przed nami teraz chwila muzyki, a już niedługo Maciej Siembieda opowie o swojej najnowszej książce zatytułowanej Katarzys. Z San Francisco wracamy oczywiście do Poznania. 16:43. Za chwileczkę gość w programie.
To ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam aż w dwa miejsca. Po pierwsze do audycji Dobry Tytuł, ulubionej przez słuchaczy Radia Poznań, którym się nisko kłaniam i bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. A drugie miejsce, do którego Was równie serdecznie zapraszam, to powieść pod tytułem Katarzys. Ona będzie bohaterką tego spotkania, a jednocześnie mam nadzieję, że stanie się dla Państwa jakąś atrakcją, jeśli po nią sięgniecie. Bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, Maciej Siembieda.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Mam przed sobą najnowszą powieść pana Macieja Siembiedy, Katarzys, z wydawnictwa Agora. I dzisiaj będę państwa gorąco namawiała do lektury tej książki. Tym bardziej, że dziś gościem Dobrego Tytułu jest pan Maciej Siembieda, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Podobno przewertował pan wszystko na temat Greków w Polsce i przepytał każdego, kto mógł coś na ten temat wiedzieć. I tak właśnie powstała ta powieść Katarzys, prawda?
Oj, to musiałoby to zająć kilka lat, bo wszystkiego na temat Greków w Polsce to na pewno nawet nie powąchałem. Natomiast przeczytałem wszystko to, co było w moim zasięgu i to były nie tylko bardzo skromne i bardzo skąpe wiadomości, które są, można znaleźć w internecie, ale przede wszystkim bogactwa wspomnień. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, plus dotarłem do bardzo ciekawych zapisków dotyczących szpitala na Wyspie Woli, także no rzeczywiście trochę tej pracy zostało wykonane.
Ja się tak zastanawiam, dlaczego tak czasami może i mało wiemy na temat tej historii, albo tak szybko zapomnieliśmy o tym, co się wydarzyło, no bo to w końcu w latach 40. czy pod koniec lat 40. ubiegłego stulecia Polska przyjęła blisko 14 tysięcy uchodźców z Grecji, którzy uciekali ze swojej ojczyzny po krwawej, brutalnej wojnie domowej. Osiedlali się wówczas u nas, przyjaźnili się z Polakami, powstawały wówczas takie mieszane związki i małżeństwa. Dotarłam do książki Dionizosa Sturisa, który napisał książkę właśnie Nowe Życie o tym, jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. I on tam bardzo mocno podkreślał, że wśród tych dawnych uchodźców nasz kraj budzi jak najlepsze emocje. I oni są bardzo wdzięczni za pomoc, jaką otrzymali od Polski. No i tak sobie pomyślałam, że historia zatoczyła takie koło, bo teraz my pomagamy znowu naszym sąsiadom ze wschodniej strony.
Tak, to prawda. Rzeczywiście można porównywać te dwa zjawiska, te dwie fale uchodźstwa, aczkolwiek tak naprawdę są one nieporównywalne. Pierwsze Greków, tak jak pani powiedziała, bo 14 tysięcy Ukraińców są miliony. Po drugie, Ukraińców witamy z otwartymi ramionami i mało tego, cieszymy się i chwalimy przed całym światem. Natomiast Greków przyjmowaliśmy z największej tajemnicy i tak naprawdę nikt nie odpowiedział nigdy na pytanie dlaczego. Czy ta tajemnica była wywołana tym, żeby nie denerwować Stalina, który się generalnie Grekami przestał interesować, oddał ich, nie był skłonny walczyć o Grecję tak jak walczył o inne kraje należące potem do tak zwanego bloku wschodniego, czyli Rumunię, Bułgarię, Polskę i tak dalej. Natomiast czy to było spowodowane tym, że nie chcieliśmy denerwować Wielkiej Brytanii, która była przecież jednym z gestorów pomocy w ramach UNRY dla Polski tuż po wojnie? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że przyjeżdżali tu w największej tajemnicy, byli leczeni w tym, bo to głównie byli ranni partyzanci tej komunistycznej armii Grecji, byli leczeni w szpitalu na Wolinie, a potem rozdysponowywani, jakkolwiek brzydko to brzmi, po całej Polsce, czyli w Bieszczady, przede wszystkim na Dolny Śląsk, w okolice Zgorzelca, Wrocław i tak dalej, i tak dalej. Ale też sporo jest ich w Trójmieście. Zatem te emigracje były różne, ale no wymiar miały podobny. Co do mieszanych małżeństw, to słyszałem, że były z reguły nieudane, ale
okej. A ja znam dobre historie.
To zazdroszczę pani, bo ja się jakoś nie natknąłem. Natknąłem na takie przestrogi właśnie, które matki Greczynki swoim córkom przekazywały, że związki mieszane się nie dają. No ale to musieliśmy mieć różne źródła.
No to myślę, że temat też i na inne spotkanie, inną rozmowę. Ja się cieszę, że pan wspomniał o tym tajnym szpitalu polowym numer 250. On był zorganizowany, tak jak pan wspomniał, w koszarach wojskowych w Dziwnowie. To był rok 1949 i to był wówczas pierwszy tak duży szpital chirurgii wojennej i rehabilitacji na terenie Polski.
Tak, i tu bardzo, bardzo mocny poznański akcent, bo pan doktor Barcikowski, który był szefem tego szpitala, był chirurgiem wojskowym, mimo że skończył studia cywilne. Kończył je pod okiem pana profesora Degi, który w Poznaniu jest chyba czczony z uwagi na to, że był taki wielkim pionierem właśnie rehabilitacji. I on, zresztą ja nawet już miałem odzew od czytelników, proszę sobie wyobrazić, że zadzwoniła do mnie pani, która w Poznaniu spędziła w szpitalu 6 lat jako dziecko z obustronnym zwichnięciem stawu biodrowego i praktycznie byłaby kaleką, gdyby nie profesor Dega. I to dziecko, proszę pani składa, że jako dziecko spędziła na przykład 3 miesiące w gipsie w szpagacie. Rzeczywiście rzeczy niesłychanie traumatyczne, ale dzięki wysiłkom tego człowieka, który tak naprawdę wykształcił pana doktora Barcikowskiego i można powiedzieć, że dzięki jego wiedzy szpital na Wolinie funkcjonował tak, jak funkcjonował, no to wielkie ukłony w stronę Poznania i pana profesora Dej.
A pan też zapewnił czytelnikom arcy ciekawą podróż historyczną, no bo jesteśmy w przedwojennej Gdyni, bo przed wojną ta rosnąca błyskawicznie Gdynia była porównywana do Nowego Jorku, bo tutaj także blask tego centrum sąsiadował z brutalnym światem walki o przetrwanie w różnych zakazanych dzielnicach. I ona była nie tylko takim polskim oknem na świat, ale także miejscem, w którym kwitł przede wszystkim przemyt. I o tym pan też pisze w tej książce.
Tak, powiem pani szczerze, że w momencie, kiedy zbierałem materiały, to czasami czułem się, jakbym oglądał gangi Nowego Jorku ponownie. Oczywiście były to takie klimaty. Dlaczego? No dlatego, że ta Gdynia z morza i marzeń obejmowała tylko niewielki fragment miasta. Ten, gdzie budował się port i tam, gdzie budowało się centrum. Przecież dzisiejsza ulica Świętojańska, którą pewnie większość słuchaczy zna, przynajmniej raz tam była, to wówczas była tylko kolegiata i puste pole. Plus tam gdzieś tam zaczęły się dopiero pojawiać te pierwsze modernistyczne kamienice, ale to były klimaty dla wybranych. Nie wszyscy dostali pracę. Poza centrum modernistycznymi kamienicami z Piaskowca i poza bardzo eleganckim portem, który się budował, no to otaczały te miejsca tak naprawdę slumsy, pozbawione higieny, pozbawione dróg, pozbawione wody, toalet, no i będące jakby taką lokacją tych wszystkich ludzi, którym się marzenia nie spełniły. Więc rosła tam przestępczość olbrzymia. No to, ale przestępczość taka, powiedzmy, która generalnie wyrasta na marginesie, czyli rozboje, prostytucja, kradzieże i tak dalej, ale morderstwa, ale oczywiście to, co pani powiedziała o przemycie, jest jak najbardziej prawdą, bo przemyt kwitł i to był przemyt napędzany jakby przez dwa zjawiska. Po pierwsze sąsiedztwo i granice z wolnym miastem Gdańsk, a po drugie morze. Czyli po pierwsze narkotyki i inne towary, które przechodziły przez dzisiejszy Sopot, Brodwino, Kamienny Potok czy Kolibki. To była właśnie granica niedaleko miejsca, w którym ja teraz mieszkam, w Sopocie. Natomiast morze, no to był przemyt alkoholu, głównie spirytusu do Szwecji i na Litwę. Na niewyobrażalną skalę. Jeden z kapitanów żeglugi wielkiej, który się przestawił na ten proceder, wspomina, że zarabiał podczas jednego kursu przemytniczego 75 tysięcy dolarów. To tak jakby dzisiaj zarabiał 750 tysięcy dolarów na jednym kursie. Więc można sobie wyobrazić, jaka to była skala zjawiska. Notabene ten człowiek wpadł na pomysł zamontowania do ślizgacza, do motorówki tego silnika z kanonierki, który jest opisany w powieści. To jest fakt. Pozdrawiam, Maciej Siembieda.